Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, tym razem z Dziennika Ludowego, ale artykuł z Dziennika Ludowego z 28 września, ale przedruk z Global Timesa. No tak, wyjaśnię to za chwilę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Singapur, aby respektował stanowisko Chin w sprawie Morza Południowochińskiego. O co chodzi? Otóż problem polega na tym, że zaczynają się różnego rodzaju gry i gierki różnych małych państwowych lub malutkich, takich jak Singapur, wokół Morza Południowochińskiego. Gierek, które mają na celu właściwie tylko jedno, po prostu, jak to zwykle bywa, interesy tych państw, zabezpieczenie interesów tych państw. Ale i jak to też zwykle bywa, jest coś za coś, prawda? Więc interesy na przykład Singapuru mogą być całkowicie rozbieżne z interesami Chin. Mogą. Do tej pory nie były, no ale do tej pory to było tak, że ten zmarł, ten były premier singapurski, który zmarł, Lee Kuan Yew, a który był jakby orędownikiem współpracy z Chinami, no jego syn, bo ile dobrze przypominam sobie, a to jego syn piastuje teraz to stanowisko ojcu, jakoś nikt nie krzyczy o tym, że to z tej samej rodziny. No widzicie Państwo. No więc i tutaj sytuacja się zmienia. Singapur, premier Singapuru zamierza coś tam ugrać na linii Pekin-Waszyngton. Ugrać na tym, że Waszyngton i Pekin mają ze sobą nawzajem napięku na temat właśnie Morza Południowochińskiego. No a zamierza coś ugrać. Ja Państwu przybliżę trochę tą grę. Otóż mi Państwo czytam z grubym drukiem jest wytłuszczony. Singapur dąży do maksymalizacji własnych interesów płynących z wpływów z USA. A MSZ Chin wezwało Singapur, aby respektował stanowisko Chin w kwestii Morza Południowochińskiego. I to jest kolejną wskazówką, że Chiny są zdenerwowane tym entuzjazmem Singapuru dla coraz większej amerykańskiej obecności w regionie Azji i Pacyfiku. Rzecznik MSZ-u chińskiego, pan Cheng, powiedział na briefingu, że Chiny mają nadzieję, że większość krajów basenu pozostanie uczciwe i obiektywne w sporze dotyczącym Morza Południowochińskiego. Bez wymienienia z nazwy pan Cheng przyznał, że w dawnym, w raporcie, znaczy przyznał, powołując się na raport chińskiej gazety, w tym przypadku na China Global Times, przepraszam, który ten raport tej Global Timesa mówi o tym, że Singapur nalegał na podjęcie problemu Morza Południowochińskiego w dokumencie końcowym z 17 spotkania ruchu niezaangażowanych NAM, w skrócie angielski skrót NAM, które odbyło się w dniu 17 i 18 w Wenezueli na wyspie Margarita. Ponad 100 krajów wzięło udział w tym szczycie, w tym Wietnam i Laos. Fakty są jasne, powiedział pan Cheng. Poszczególne kraje chciały, niektóre kraje chciały podkreślić w dokumencie końcowym sprawy Morza Południowochińskiego, tak jak to widzą Amerykanie. Ale nie udało się tego zrobić, ponieważ nie uzyskały zgody większości członków NAM, czyli tego ruchu niezaangażowanych, oraz treści te nie stanowią konsensusu stron związanych z sprawami Morza Południowochińskiego, czyli innymi słowy, sprawy Morza Południowochińskiego byłyby tam w ruchu niezaangażowanych przedstawiane inaczej niż w obszarze ASEAN plus Chiny. Ten szczyt niezaangażowanych nie jest właściwym forum, tak twierdzi pan Cheng, nie jest właściwym forum do dyskusji na temat problemu Morza Południowochińskiego, a dokument końcowy tego szczytu powinien być oparty na zasadzie utrzymania konsensusu, aby odzwierciedlać wszystkie wspólne poglądy państw członkowskich tego ruchu. Zauważył, że sytuacja na Morzu Południowochińskim porusza się w kierunku pozytywnym w ramach wspólnych wysiłków ze strony Chin i członków ASEAN-u. Analitycy twierdzą, że działania Singapuru na szczycie NAMU zaszkodziły stosunkom dwustronnym. Singapur przekazuje swoje poparcie dla orzeczenia arbitrażowego na Morzu Południowochińskim. Wielokrotnie to robił wewnątrz ugrupowania ASEAN-u. Zbliża się tym samym do stanowiska USA. Niestety właśnie po śmierci byłego premiera Lee Kuan Yew, szukając w tym celu maksymalizacji swoich interesów w rejonie Azji i Pacyfiku i korzystając z wpływów USA, powiedział pan Chang, szef Centrum Studiów Azji Południowo-Wschodniej na Uniwersytecie Xiamen. Powiedział Global Timesowi. Stosunki chińsko-singapurskie zostały osłabione przez niewłaściwe działania Singapuru na szczycie państw niezaangażowanych, chociaż przyszłe stosunki są jeszcze w miarę przyzwoite ze względu na umacnianie współpracy gospodarczej i morskiej w tym regionie. I teraz pod tytuł Wiarygodne źródło, chodzi tu o Global Times, który opublikował artykuł w internecie na swojej stronie w zeszłym tygodniu, twierdząc, że kraje niezaangażowane w Wenezueli, w to spotkaniu krajów niezaangażowanych w Wenezueli 18 września, te kraje oddaliły wniosek Singapuru włączenia poparcia udzielonego włączeniu poparcia dla Filipin przez Trybunał Arbitrażowy. W dokumencie końcowym szczytu to poparcie się nie znalazło. Według źródeł singapurska delegacja była w szoku, gdy większość krajów sprzeciwiła się temu wnioskowi i doszło do wymiany nieprzyjemnych słów między przedstawicielami tych krajów. No, można sobie wyobrazić, że było nerwowo. Singapur również starał się za wszelką cenę przepchnąć tą sprawę na tym szczycie, opóźniając wręcz konferencję do późnych godzin nocnych, powodując niechęć wśród wielu innych krajów. A w swoim liście otwartym, pan ambasador Singapuru w Chinach, Stanley Loh, no i tak dalej, ambasador Singapuru w Chinach w swoim liście otwartym nazwał raport Global Timesowi nieodpowiedzialnym, przepełnionym fabrykacjami i bezpodstawnymi zarzutami. Pan Lo, bo tak się nazywał ten gentleman, powiedział, że delegacja Singapuru nie podniosła kwestii Morza Południowochińskiego ani orzeczenia Trybunału na szczycie NAMU. Zauważył, że sprawy dotyczące Azji Południowo-Wschodniej, w tym odnoszące się do Morza Południowochińskiego, były częścią dokumentu końcowego NAMU od 1992 roku i regularnie aktualizowane były na podstawie wspólnego stanowiska z krajami ASEAN. Redaktor naczelny z kolei, redaktor naczelny Global Times, pan Hu, przeciwstawił się oskarżeniom pana ambasadora. O to, co powiedział redaktor naczelny Global Times. Artykuł został oparty na poważnym i wiarygodnym źródłach, które uczestniczyły w szczycie i reporter reporter rozmawiał z stałymi poważnymi ludźmi, z stałymi członkami tego ruchu i były to poważne rozmowy. Powiedział pan Hu, mówiąc artykuł mówi prawdę. Pan Hu podkreślił, że ambasador Loch przyznał w swoim liście otwartym, że kraje Namu w Wenezueli odmówiły Singapurowi wniosku na tym szczycie, ale nie wspomniał, dlaczego w ogóle takie żądanie zostało wysunięte i dlaczego to żądanie zostało odrzucone. W artykule Global Times zajął się tym, co się stało, dlaczego się stało i dlaczego nie udało się tej sprawy poruszyć, powiedział pan Hu. Pan Hu również oskarżył Singapur o faworyzowanie Filipin i Wietnamu w sporach na Morzu Południowochińskim i szkodzenie interesom Chin, zatwierdzając, Singapur zatwierdził rozmieszczenie 4 amerykańskich statków obrony przybrzeżnej i zwalczania okrętów podwodnych, jak również stacjonowania samolotu rozpoznawczego w Singapurze. Wszyscy wiedzą, że te środki amerykańskie w Singapurze są skierowane przeciwko Chinom, napisał pan Hu. Tak, mili państwo, to jest rzeczą oczywistą, że w Azji Południowo-Wschodniej toczy się ostra gra nie tylko między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, nie tylko między Stanami Zjednoczonymi i Japonią i Filipinami przeciwko koalicji, którą próbują stworzyć Chiny. Do tej koalicji, ta koalicja jest na pewno szersza, bo na pewno należy do niej właśnie między innymi Singapur, należy do niej Wietnam po cichu, należy po cichu do niej ta koalicja amerykańska, tworzona przez Stany Zjednoczone. Na pewno należą do niej Indie. Więc Chińczycy mają ręce pełne roboty po to, aby w ramach ASEAN-u, bo starają się to załatwić wszystko w ramach rozmów dwustronnych, te sprawy Morza Południowochińskiego, aby załatwić to w ramach dwustronnych i w ramach ASEAN-u plus Chin. Czy to się uda? Myślę, że dopóki Stany Zjednoczone nie będą krajem słabym, czyli to jeszcze chwilę potrwa, no trzeba poczekać do tego kryzysu finansowego, a dopóki się nie rozlecą, co daj Boże, zresztą mam nadzieję, pociągając za sobą na dno Rosję, więc dopóki się te kraje nie, dopóki się Stany Zjednoczone nie osłabią tak, aby zająć się wreszcie z samymi sobą, a nie być policjantem całego świata, do tego momentu Chińczycy będą mieli problem na Morzu Południowochińskim. A potem też będą mieli problem, bo zakładając, że Stany Zjednoczone wypadną jako duży potencjał, kraj o dużym potencjale z tej rozgrywki, powiedzmy sobie, że będą krajem o średnim potencjale w pewnym momencie, to w końcu i tak ci, którzy są zapatrzeni w Amerykę, będą im tyłki lizali. czy pokryją mu tak jak Wietnamczycy, czy w blasku słońca, tak jak Filipińczycy i Japończycy. Trudno rzec. W każdym razie, czy jak na przykład Singapurczycy w tej chwili już. A z Singapurem to jest dziwna, bo tam, znaczy i dziwna, i niekoniecznie, bo Singapur jest zamieszkiwany przez około 60% Chińczyków, więc niby teoretycznie powinno to wyglądać inaczej, no ale no właśnie, Chińczycy bardzo, bardzo często, niestety, im bogatszy Chińczyk, tym bardziej podobny do kodziarza. To jest taka jakaś zdumiewająca rzecz. Wszelka piąta kolumna, czy to w Polsce, czy to w Chinach, wszelkie działania antypaństwowe rodzą się w głowach ludzi zamożnych, a w każdym razie ludzi od średniej klasy w górę. No, wszystkie odłamy średniej klasy w górę. Wiem coś na tym, bo wiem coś na ten temat, obserwuję to wokół siebie. Słowem, Singapur zdaje sobie sprawę z tego, że podkłada się politycznie, ale równocześnie zarówno po jednej stronie są Chińczycy, jak i po drugiej stronie, prawda? Zarówno w Singapurze warstwa rządząca Singapurem to Chińczycy, jak i warstwa rządząca w Chinach to na całe szczęście też Chińczycy. Więc Chińczycy doskonale wiedzą, że handel ma pierwszeństwo, interesy mają pierwszeństwo, ale sprawy polityczne są nie mniej ważne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.